skończyła dziennikarstwo i marzyła o tym, by zostać korespondentką w Waszyngtonie, lecz po kilku latach pracy w mediach w Warszawie postanowiła pójść inną drogą, drogą, którą otworzyło jej wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Moja rozmówczyni przeniosła się do Brukseli i rozpoczęła pracę w strukturach unijnych i choć nie została korespondentką w stolicy USA, to i tak ostatecznie wylądowała w Waszyngtonie. Zapraszam na rozmowę z Karoliną Woźniak, przedstawicielką Biura Parlamentu Europejskiego w Waszyngtonie, która opowie o swojej karierze, o tym, czym dokładnie zajmuje się w stolicy USA oraz skąd się u niej wzięła fascynacja Stanami Zjednoczonymi. Hej! Tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Karolino, zanim porozmawiamy o Twojej pracy w przedstawicielstwie Unii Europejskiej w Waszyngtonie, to zacznijmy może od tego, jak w ogóle znalazłaś się w Brukseli, ponieważ w Brukseli to wszystko się zaczęło.
Tak, to była dosyć długa droga, która zaczęła się tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w 2001 roku przyjechałam tutaj na Work and Travel. To był wtedy taki popularny program dla studentów, żeby sobie to robić, później pooglądać trochę Stany Zjednoczone. I wtedy zaczęła się taka moja miłość do Stanów Zjednoczonych. Mogłam po raz pierwszy zobaczyć na żywo, jak wyglądają. Był to też taki trudny rok dla Stanów Zjednoczonych, bo byłam tutaj w czasie zamachów 11 września. Oczywiście po drugiej stronie, bo ja byłam w Nevadzie, ale mogłam zobaczyć, jak ten kraj przeżywa to, co tutaj się dzieje, jak dotknięci są Amerykanie. I tak jakoś poczułam taką wspólnotę trochę z nimi i poczułam, że są to te prawdziwe uczucia, które oni mają wobec swojego kraju, jak bardzo są przywiązani, jak to wygląda. I od tamtej pory zaczęłam się interesować trochę historią, kulturą bardziej Stanów Zjednoczonych. I jak wróciłam do Polski, pracowałam jako stażystka wtedy w Życiu Warszawy.
A jak byłaś na Work and Travel, to byłaś w czasie studiów?
Tak, to było po pierwszym roku studiów.
Co studiowałaś?
Studiowałam na początku dziennikarstwo z nadzieją, że kiedyś będę korespondentem w Waszyngtonie.
No proszę, no trafiłaś do tego Waszyngtonu, trochę w innym charakterze, ale jednak Waszyngton się spełnił.
Tak, a w czasie wyjazdu pracowałam, tak jak to się pracuje na Work and Travel, to akurat było w kasynie i tam każda praca była mi bliska, że tak powiem.
Poczekaj, do kasyna trafiłaś?
Tak. Akurat nie pracowałam przy takiej typowej pracy z kartami czy przy automatach, ale tak, pracowałam, robiłam takie prace porządkowe przy basenie na przykład. Sprzątałam pokoje. Pracowałam, najśmieszniejsza praca była w Wedding Chapel, którą oni tam mieli, bo to było w Nevadzie, czyli w kaplicy takiej ślubów.
A byłaś w Vegas czy gdzieś indziej w innej części?
To jest Reno, to jest taka mniejsza część, bliżej granicy z Kalifornią. Tak oni na to mówią, że to jest takie Las Vegas dla biedniejszych. To może nie jest do końca prawdą, ale tam jest takie może mniejsze, mniej się dzieje tych występów, takich pobocznych rzeczy. Rzeczywiście są kasyna i dosyć dużo ludzi z Kalifornii przyjeżdża tam na weekendy. Tak, dosyć duży ruch jest ludzi takich lokalnych, może mniej międzynarodowych.
A w tej kaplicy ślubów to co robiłaś?
Ustawiałam krzesła, nie udzielałam ślubu niestety. Ustawiałam krzesła, pomagałam rozstawiać, pilnować porządku, co tam się dzieje. Śmieszne było obserwowanie, bo to było takie dla mnie nowe, bo u nas jednak głównie tradycyjne śluby do tej pory widziałam, a nie widziałam takich szybkich ślubów w kasynie. A pracowałam też w restauracji, na bankietach roznosiłam, jedzenie na bankietach, czyli każda praca, która była, to się jej łapałam. Często pracowałam na kilka zmian, tak jak wielu Polaków tam wtedy, bo chodziło o to, żeby zarobić dużo pieniędzy, żeby można było później pozwiedzać Stany Zjednoczone i zobaczyć jak najwięcej podczas tego wyjazdu.
Czyli to był 2001 rok, tak?
Tak, tak.
I ta Ameryka już ci wtedy chodziła po głowie, ale Unia Europejska? Jeszcze chyba niekoniecznie.
Trochę też, ale to dopiero się powoli w głowie jakby pojawiało, ponieważ 2001 rok to były jeszcze nasze negocjacje z Unią Europejską. Ja trafiłam jako stażystka do Życia Warszawy w takim, zawsze mówię, że człowiek musi mieć trochę szczęścia, prawda? Mhm. Nie wystarczy sama praca, nie wystarczy samo wykształcenie. Czasami trzeba być w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Jak ja trafiłam do Życia Warszawy, akurat wtedy był rozłam. część redakcji odeszła stworzyć życie z kropką, a życie Warszawy zostało trochę takie bez ludzi. Więc szukali dużo stażystów, żeby wypełnić luki. Jak przyszłam do pracy, okazało się, że nie ma nikogo, kto by się zajmował właśnie sprawami europejskimi. Szukali kogoś, kto mówi po angielsku. I okazało się, że ja mówię po angielsku, więc po odbyciu stażu, po pierwszych kilku miesiącach, od razu rzuciłem na głęboką wodę i obserwowałam nasze negocjacje z Unią Europejską.
Rozumiem, że angielskiego już uczyłaś się wcześniej, tak? To nie była ta znajomość wynikająca ze studiowania, tylko to były wcześniejsze takie lata tak, szkolne, tak? Od początku na ten angielski stawiałaś.
To nie ja, to moi rodzice. Ponieważ moi rodzice, byłam pierwszym rocznikiem.
Good point, tak?
Byłam pierwszym rocznikiem, który mógł wybrać, czy chce się uczyć rosyjskiego, czy nie. Moi rodzice powiedzieli, że nie ma mowy, chociaż może to też jest przydatny język obecnie, i postawili na angielski.
Mhm. Czyli jak przyjeżdżałaś do Stanów w 2001 w ramach Work and Travel, no to też również z tego językowego punktu widzenia, żeby ten angielski ćwiczyć, tak? Rozumiem.
Tak, to była pierwsza okazja zobaczyć, jak sobie poradzę tak na żywo z tym językiem angielskim wśród ludzi, którzy mówią po angielsku. Bo jednak tutaj w Polsce oczywiście byli jacyś native speakerzy, ale nawet wiele nauczycieli było po prostu Polakami.
Dobrze, to przyjechałaś na Work and Travel, zarobiłaś trochę, pozwiedzałaś Stany, wracasz do Warszawy, podejmujesz pracę, znaczy jesteś stażystką w życiu Warszawy i trafiają ci się tematy związane z Unią Europejską.
Tak.
Do Unii wejdziemy dopiero w 2004.
Tak,
czyli
tak.
Jeszcze to jest 3 lata przed wejściem. To na czym polegał ten twój staż i tematy związane z Unią Europejską? Jak w ogóle podejść do tego tematu na tamtym etapie?
Jako stażystka to wiadomo też, człowiek musi robić to, co musi. Więc
to
czasami...
Nie mu każą, tak?
Tak, ale na szczęście przez to... To była bardzo fajna redakcja, ludzie byli bardzo pomocni. Czasami się słyszy jakieś historie z mediów o zawiści czy jakichś takich trudnych relacjach. To nie było moje doświadczenie w redakcji. Ale akurat w tym redakcji Życia Warszawy ludzie byli bardzo pomocni, bardzo dużo się od nich nauczyłam. No i właśnie krok po kroku te nasze negocjacje się rozkręcały. Na początku były bardzo techniczne, było dużo na przykład negocjacji dotyczących handlu, prawa, rolnictwa, stali, jakichś limitów na różne rzeczy, więc dużo chodziło na spotkania do różnych ministerstw, gdzie opowiadali, co w poszczególnych rozdziałach negocjacyjnych postępuje. Było to dosyć takie nudne, myślę, dla większości, więc nikt mi jakoś nie zazdrościł tej działki.
A ciebie to wciągało?
Powoli mnie wciągało. Nie wiedziałam na początku nic na temat Unii Europejskiej, tyle co się nauczyłam na takich ogólnych lekcjach na studiach. A tu powoli zaczynałam, widziałam, jak to się zmienia, jaki to ma wpływ, ponieważ też co roku Komisja Europejska publikuje taki raport o postępach w negocjacjach w danym kraju członkowskim i jak ten kraj się zmienia, więc mogłam naprawdę widzieć duże, duże zmiany z roku na rok. No i później te negocjacje zaczęły się robić takie bardziej interesujące, zaczęły się robić bardziej polityczne. Wtedy jeździło się na szczyty w kraju, który sprawował prezydencję. Teraz ze względów logistycznych już tak nie jest, jeździ się do Brukseli, ale w tamtych czasach pamiętam, jeździliśmy na szczyty do Danii, na przykład jeśli była prezydencja w Danii, do Grecji, gdzie był podpisywany traktat akcesyjny, więc była okazja zawsze pogadać z negocjatorami, bo byliśmy w samolocie razem.
I pojeździć po innych krajach.
Pojeździć po innych krajach, zobaczyć je od takiej kuchni politycznej, co było bardzo ciekawe. Zobaczyć tą historię taką, która się naprawdę działa przed naszymi oczami.
Ale poczekaj, ciągle byłaś wtedy już nie stażystką, a dziennikarką?
Tak, po pewnym, tak powiedzmy 6-7 miesiącach dostałam taką umowę najpierw na pół etatu, później na cały etat w Życiu Warszawy właśnie, w którym spędziłam wiele lat. I...
No dobrze, no ale jesteś w tym Życiu Warszawy, pracujesz w mediach, a jednak przeszłaś na drugą stronę. To kiedy nastąpił ten moment, że zdecydowałeś, że jednak nie dziennikarstwo, miałaś być korespondentką w Waszyngtonie, a jednak praca w strukturach Unii Europejskiej.
To jeszcze chwilę czasu zajęło, bo działy się te negocjacje. To naprawdę było fascynujące zobaczyć po prostu to pierwsze wciągnięcie flagi na placu Piłsudskiego w Warszawie, a później negocjacje nad konstytucją, zobaczyć pierwszych posłów, którzy przybyli do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dużo pisałam wtedy o Parlamencie Europejskim, o tym, co robili parlamentarzyści. Te pierwsze lata nasze w Unii Europejskiej to były bardzo ciekawe momenty. I wtedy jeden z korespondentów w Brukseli powiedział mi o tym, że są takie konkursy, żeby pracować w Unii Europejskiej, trzeba zdać konkurs, że warto do tego podejść, bo akurat jest konkurs dla osób specjalizujących się w komunikacji. I tak kilka osób mi mówiło, że trzeba się zastanowić, czy to dziennikarstwo teraz jest fajne, wszystko jest super, jak ma się dużo energii, jest się młodym, czy to jest coś, co bym chciała robić przez całe życie, czy być może poszukać jakichś innych możliwości, gdzie też można pracować w komunikacji. No więc stwierdziłam, że spróbuję, podeszłam do tego egzaminu, udało mi się go zdać. I później nic się nie działo przez 2 lata. Zdążyłam zmienić pracę, zdążyłam 2 razy zmienić pracę, aż w końcu parlament...
Trochę zapomniałaś już o tym, czy nie?
Tak, już trochę mi wyszło, pomyślałam, że skoro 2 lata nikt się do mnie nie odzywa, to znaczy, że raczej tutaj nie dostanę pracy w tej Brukseli.
Czy już poznałaś te efekty, znaczy inaczej, czy już poznałaś smak tej biurokracji brukselskiej?
Też nie wiedziałam, jak do tego podejść, bo teraz jakby od wewnątrz, jakby ktoś był w podobnej sytuacji, to mogę doradzić, że trzeba o sobie przypomnieć, wysłać maila, zadzwonić, spróbować takiego networkingu, powiedzieć, jakie ma się umiejętności. Ja o tym nie wiedziałam, że to trzeba trochę za sobą pochodzić. Mhm. Tak czekałam, aż mnie ktoś odkryje. I akurat miałam akurat szczęście, ponieważ były przygotowania do polskiej prezydencji, i parlament nie miał wtedy osoby od języka polskiego, która by prowadziła stronę parlamentu, bo była tam zmiana na tym stanowisku, ta osoba przeszła do innej pracy, no i znali, że język polski jest jednak ważnym językiem, więc muszą mieć kogoś, kto by prowadził stronę parlamentu w języku polskim. No i na tej liście było tylko 2 Polaków i trafiła ta praca do mnie.
Tutaj troszeczkę mamy takie efekty w tle, bo nagrywamy w twoim biurze w centrum Waszyngtonu i to jest akurat takie miejsce, gdzie bardzo często jeżdżą pojazdy na sygnale, bo to jest na trasie między, można powiedzieć, kongresem, tak, a Białym Domem.
Tak, i lotniskiem.
I lotniskiem.
Bardzo często też widać wiceprezydent, jak jeździ rano do pracy, bo akurat to jest jej trasa.
I także tutaj możemy takie efekty w czasie rozmowy mieć, to uprzedzamy. Dobrze, no to wracamy do tego momentu. Dostajesz pracę w Unii Europejskiej. To oznacza również przeprowadzkę, tak, do Brukseli.
Tak.
No i co?
No jestem podekscytowana, bo w końcu to się dzieje. Jest mi też trochę smutno, bo jednak praca dziennikarska to była fajna praca.
Zawsze się... Zmierz za nią trochę czasami.
Tak, ponieważ uwielbiałam to, że każdego dnia dzieje się troszeczkę co innego. Że ma się okazję poznać tylu ciekawych ludzi, że ma się okazję zobaczyć to wszystko, co się dzieje w Sejmie czy w instytucjach, od kuchni, że czasami widzieć tą historię, która się dzieje na naszych oczach, prawie można dotknąć. Tego trochę brakuje, bo to jest naprawdę fajna praca, która daje dużo satysfakcji. Chyba. Może się zgodzisz, może nie.
To wszystko prawda, co mówisz.
Mhm. Więc z jednej strony było mi trochę żal, że odchodzę z dziennikarstwa, ale z drugiej wiedziałam, żebym chciała trochę stabilizacji takiej życiowej, bo w dziennikarstwie, jak wiesz, pracuje się w sobotę, w niedzielę, często w święta, w Nowy Rok. Co się nie dzieje, to po prostu, szczególnie jak są jakieś nieprzewidywane wydarzenia, wtedy wszystkie ręce na pokład, wszyscy muszą się stawić niezależnie od pory dnia. Co jest fajne, ale w pewnym momencie człowiek by chciał troszeczkę stabilizacji. Był to też taki okres, kiedy w naszych mediach był kryzys taki ekonomiczny, dużo redakcji się trochę zmniejszało, ciężej było dostać pracę stałą, więc też to było trochę niepewne, co będzie w przyszłości, więc ta Unia wydawała się takim dobrym wyborem.
Praca w Brukseli oznaczała przeprowadzkę. Przeprowadziłaś się, to znaczy, czy miałaś jakąś pomoc w tym, czy po prostu, witamy Pani Karolino, ale to już jest Pani sprawa, jak Pani przyjedzie, jak Pani sobie zorganizuje to życie.
No mniej więcej tak. Oczywiście dostałam dużo dokumentów do wypełnienia, dostałam też takie instrukcje, bo parlament na przykład opłaca przeprowadzkę, tylko trzeba ją sobie zorganizować, trzeba sobie samemu znaleźć mieszkanie, więc to jest takie trochę na początku stresujące. I też na przykład trzeba za przeprowadzkę najpierw samemu zapłacić, oni później zwracają te pieniądze, co dla mnie młodej dziennikarki to był duży wydatek, więc pamiętam, że się podłączałam pod czyjąś przeprowadzkę, żeby zaoszczędzić.
Ale też 2 lata czekałaś na zwrot?
Nie, zwrot był dosyć szybko, na szczęście. Ale się podłączyłam pod czyjąś inną przeprowadzkę, bo to była tańsza wersja i zdecydowałam się zabrać moje rzeczy z Polski, co trochę niektórzy się ze mnie śmieli, po co zabierałam moje meble z Ikei, które wszędzie indziej mogłabym kupić, ale dzięki temu się czułam trochę tak, jakbym była w domu, jakbym była u siebie, bo wynajęłam mieszkanie, które było nieumeblowane i miałam trochę tej mojej Warszawy, mojego domu razem ze mną.
I na początku zajmowałaś się komunikacją.
Tak, zajmowałam się naszą stroną internetową, ponieważ parlament jest instytucją wielojęzyczną, wszystkie języki są równe i wszystkie informacje powinny być również w języku polskim. Ja zajmowałam się stroną newsową, taką bardziej, gdzie były informacje o tym, co się dzieje w parlamencie.
Po polsku.
po polsku.
To był który rok?
To był 2010 rok.
2010 rok, kiedy rozpoczęłaś pracę w Brukseli.
Tak.
A ja bym chciała, żebyśmy przeskoczyły do Waszyngtonu, bo w tej chwili jesteśmy w Waszyngtonie i Twoja rola jest już inna, zajmujesz się innymi tematami i przyjechałaś do Waszyngtonu jakieś 2 lata temu, dobrze mówię?
Tak, niecałe 2 lata temu, pod koniec to była 2022 roku.
Dobrze, to na czym polega Twoja praca w biurze Unii Europejskiej, jeżeli mogę tak powiedzieć, w przedstawicielstwie Unii Europejskiej tutaj w stolicy USA?
A więc przyjechałam z takiej dużej jednostki. W parlamencie w Brukseli pracuje kilka tysięcy osób. Są osoby specjalizujące się w różnych dziedzinach, każdy ma swoją jakąś działkę. Ostatnia moja praca przed przyjazdem tutaj to było zarządzanie zespołem do spraw mediów społecznościowych. I przyjechałam tutaj do biura, które ma 10 osób, bo tutaj nasza ta jednostka zajmuje się pracą z kongresem, więc to jest mała grupa ludzi, więc zajmuje się też komunikacją, ale...
Ogólnie w biurze w Waszyngtonie jest więcej osób niż
tak,
10
tak, tak, tak.
jednostce. Ile jest osób?
W delegaturze jest ponad 100 osób, oni się zajmują bardzo dużo handlem, umowami międzynarodowymi tutaj, jest dużo spraw politycznych, jest dużo spraw związanych z sprawami cyfrowymi, więc oni mają bardzo duże zespół góry, a my tu mamy nasz zespół, który się zajmuje pomocą posłom Parlamentu Europejskiego w kontaktach z kongresem. Więc tu nas jest 10 osób i tutaj jest dosyć dużo posłów, którzy co roku przyjeżdżają, bo jest dosyć dużo relacji pomiędzy Parlamentem Europejskim i kongresem, bo jest dużo spraw, które jakby się zazębiają pomiędzy dwoma krajami. I więc tutaj mimo tego, że zajmuję się komunikacją, to jestem trochę takim mini parlamentem w jednej osobie, ponieważ trzeba czasami, ja zajmuję się komunikacją, czyli robię wszystko na naszą...
Co to znaczy? Właśnie chciałam właśnie, zapytać.
Czyli ja przygotowuję rzeczy na naszą stronę, na nasze media społecznościowe, zajmuję się kontaktami z prasą, z mediami.
Ale to już mówimy o mediach amerykańskich.
Mediach amerykańskich, tak. Mhm. Zajmuję się czasami organizacją eventów, a czasami trzeba, jak mamy dużo gości, trzeba też pomóc w organizacji wizyt, zabrać posła na przykład na jakieś spotkanie. Jutro zabieram na przykład grupę do Białego Domu na spotkanie. Czasami trzeba po prostu pomóc w tym, co trzeba zrobić i tyle, bo nie jest nas mało, więc wszyscy musimy być trochę wielozadaniowi. Więc to jest taka duża zmiana z dużej struktury w małą strukturę, jak się przechodzi.
Powiedziałaś, że również zajmujesz się kongresem.
Tak.
Co to znaczy?
Cały nasz tutaj zespół się zajmuje relacjami z kongresem, bo nasz parlament jest parlamentem, kongres jest...
O Parlamencie Europejskim.
Tak, tak, tak. Nasz Parlament Europejski jest ciałem legislacyjnym, kongres jest ciałem legislacyjnym i jest dużo tematów wspólnych i posłowie Parlamentu Europejskiego mają często kontakty z kongresem, więc pomagamy im w przygotowywaniu spotkań, raportujemy o tym, co się dzieje tutaj do nich, do Brukseli. Czasami organizujemy wizyty osób pracujących w kongresie w Brukseli, żeby zobaczyli, jak to wygląda z bliska. A tak naprawdę najwięcej pomagamy posłom w ich kontaktach z kongresmenami.
Powiedz Karolino, czy do Waszyngtonu przyjeżdża, jest dużo tych wizyt europarlamentarzystów? Nie mówię o Polakach, tylko ogólnie o europarlamentarzystach z całej Europy. Czy dużo ich przyjeżdża tutaj do Waszyngtonu? No z jakimiś interesami, tak?
Tak, tak. Jest dosyć duże zainteresowanie. Nasz szef liczył, że w ubiegłym roku było to 150 europosłów. To nie są pojedyncze wizyty. Oni przyjeżdżają zwykle w delegacji, która reprezentuje jedną z komisji parlamentarnych. Czy to na przykład jest komisja do spraw zagranicznych, czy jest to komisja do spraw kobiet, która co roku przyjeżdża, czy do spraw właśnie handlu międzynarodowego. I wtedy oni rozmawiają z kongresmenami na konkretne tematy, gdzie jest współpraca pomiędzy obydwoma krajami. Jest też takie ciało formalne, które nazywa się Transatlantycki Dialog Legislatorów, powiedzmy po polsku, to by tak brzmiało, gdzie jest współprzewodniczący z Parlamentu Europejskiego i z Kongresu. Po naszej stronie jest to obecnie pani poseł Danuta Hibner z Polski, a po stronie amerykańskiej republikanin z Teksasu Nathaniel Moran. I oni się też spotykają 2 razy do roku na takich bardziej sformalizowanych obradach plenarnych.
Czy Amerykanie mają pojęcie o Unii Europejskiej? I nie mówię tutaj o Amerykanach, którzy żyją w tej waszyngtońskiej bańce, bo waszyngtońska bańka, tutaj mam na myśli wszystkie agencje federalne, rządowe, no to wiadomo, że to jest specyficzne środowisko, ale tak na takim ogólnym poziomie.
Myślę, że nie mają aż takiego wielkiego, takiej wielkiej wiedzy na temat Unii Europejskiej. Ale wydaje mi się, że my w Europie nie mielibyśmy też wielkiej wiedzy na temat tego systemu amerykańskiego. Wiem, że jest prezydent, że jest kongres, ale to, co się dzieje w Stanach na przykład, już jest bardziej skomplikowane dla Europejczyka, wydaje mi się, żeby zrozumieć. Więc wydaje mi się, że może tu jest troszeczkę podobnie, że wiedzą, że jest Europa, czasami wiedzą, że jest Unia Europejska, ale mają do tego takie ciekawe podejście, bo tutaj, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, często ktoś się dowiaduje, gdzie pracujemy, to zaczyna albo dopytywać, co to dokładnie znaczy, czy chwali się, że ma jakieś pochodzenie częściowo europejskie, chce się dowiedzieć więcej, jak to wygląda i zwykle to jest okazja do porozmawiania. I też my sami staramy się wyjść do bardziej takich zwykłych Amerykanów. Na przykład ostatnio część mojej pracy, która polega na promowaniu wyborów, to były po prostu lekcje dla uniwersytetów amerykańskich na temat Parlamentu Europejskiego i na temat naszych wyborów. I czasami były to bardzo podstawowe informacje, czasami mieli troszeczkę większą wiedzę, ale była to okazja do porozmawiania z nimi o tym, czym jest Unia.
Chciałabym Cię zapytać o tą europejską, a może brukselską biurokrację, bo już wspominałyśmy, że 2 lata czekałaś, że ktoś się do Ciebie odezwał w sprawie pracy, w końcu się odezwano. No lepiej było z przeprowadzką i ze zwrotem pieniędzy, zatem ta biurokracja to jest trochę prawda czy trochę mit?
No jest to na pewno biurokracja, tak jak każda administracja rządowa jest administracją, gdzie jest dużo przepisów, reguł. Te reguły też mają powód, dla których istnieją, bo chodzi o to, żeby wydawane publiczne pieniądze były wydawane zgodnie z przepisami. No trzeba po prostu być cierpliwym, bym powiedziała. Bo jak tutaj się przeprowadzałam, to było jeszcze bardziej skomplikowane, jeszcze więcej czasu zabrało. No ale też rozumiem, że chodzi o to, żeby wszystko było zgodnie z przepisami, żeby nic nie było żadnych nadużyć.
Znaczy jak już tak po tych prawie 2 latach w Stanach miałabyś porównać biurokrację amerykańską do biurokracji europejskiej, bo nie rozmawiamy o biurokracji w poszczególnych krajach, tylko na tym poziomie struktur Unii Europejskiej. To czy ta biurokracja w Stanach jest większa, czy w Unii Europejskiej jest większa?
Nie mam zbyt dużego kontaktu z biurokracją amerykańską, bo jako, że mamy status dyplomaty, to nie musimy sami załatwiać wielu rzeczy, to za nas jest załatwiane. Ale jeśli mamy kontakty z kongresem na przykład, czy z różnymi departamentami, mam wrażenie, że czasami jest trochę łatwiej, że jest troszeczkę bardziej łatwiej się umówić na spotkanie, łatwiej pewne sprawy załatwić. Też byłam zaskoczona, że do kongresu można po prostu tak wejść z ulicy, nie trzeba mieć żadnej przepustki, po prostu się wchodzi.
Kiedy do Parlamentu Europejskiego nie można?
Nie można. Jest oczywiście otwarty na zwiedzających, ale są tylko część jest otwarty dla zwiedzających, trzeba przejść przez oczywiście security check, tak jak tutaj, trzeba się zapisać, nie można tak po prostu przyjść z ulicy i wejść. Trzeba mieć kogoś wprowadzającego, jeśli się idzie w te części nie dla dowiedzających. Więc byłam zaskoczona, jak tutaj to jest otwarte, jak to jest blisko w sumie.
Jest, że można się umówić na wycieczkę taką, powiedziałabym, bardziej historyczną, ale można też zobaczyć tą salę obrad, tak?
Tak, tak.
No to nie jest żaden problem. No to faktycznie to jest różnica duża.
I można tak do tych pobocznych budynków, można po prostu tak wejść z ulicy. Nikt się nie pyta, co tu robisz. Po prostu sprawdzają tylko, czy nic nie wnosi, czego nie powinna się.
Kontrola bezpieczeństwa, tak?
Tak.
Przed nami są w czerwcu wybory do Parlamentu Europejskiego i no chciałabym Ci zadać takie bardzo proste pytanie, ale proste i trudne. Dlaczego powinniśmy głosować w tych wyborach? Poza tym, że no powinniśmy, bo to jest nasze prawo i należy z tego prawa skorzystać.
Myślę, że każdy ma swoje powody do głosowania. Ja mogę powiedzieć o moich i o tych, o których najczęściej słyszę. I też może z perspektywy osoby, która mieszka poza granicami Polski od dłuższego czasu. Więc po pierwsze, demokracja to jest w sumie najlepszy system, który do tej pory został wymyślony. Więc jeśli jest możliwość udziału w głosowaniu, to powinniśmy. Ja sama nie wzięłam udziału w głosowaniu tylko raz, właśnie w czasie work and travel. I do tej pory żałuję, ponieważ wtedy była duża zmiana w parlamencie i akurat mój kandydat się nie dostał. Pewnie ten jeden głos by wiele nie zmienił, ale tak do tej pory o tym myślę, więc
miało być takie przeświadczenie, że zrobiłaś wszystko.
Dokładnie. A tutaj troszkę zabrakło mi wiedzy. Trzeba byłoby daleko podróżować z Reno do San Francisco, więc to odpuściłam. Ostatni raz odpuściłam, więc traktuję to poważnie. Uważam, że jeśli możemy głosować, powinniśmy głosować. I im więcej nas głosuje, tym ta demokracja jest silniejsza. Europa jest silniejsza, czyli to dobre dla nas, dla naszej rodziny, która mieszka w Europie, ale też dla tego, żeby Europa była silnym partnerem dla Ameryki. zależy nam na dobrych relacjach pomiędzy dwoma krajami. Mamy sytuację, kiedy mamy wojnę za wschodnią granicą Unii Europejskiej. Światowo nie dzieje się dobrze, więc też jest ważne, żeby Europa była silnym partnerem. Też w kwestiach bezpieczeństwa dla Ameryki. To takie, powiedzmy, większe globalne powody, ale też dużo jest takich praktycznych rzeczy może, o których nie myślimy na co dzień. I one też będą się pewnie różniły. Mhm. Jako osoba mieszkająca tutaj, podróżująca często samolotem, mam na przykład prawa pasażerów, których tutaj w USA nie mam. Mhm. Więc jeśli na przykład mój samolot lecący z Unii Europejskiej w kierunku Stanów Zjednoczonych jest opóźniony, czy coś się stanie, mam zagwarantowany zwrot pieniędzy za bilet przy opóźnieniu tak samo. Pomogą mi na miejscu z posiłkiem, za zorganizowaniem noclegu. Nie jest to do końca tak samo tutaj.
Wiem, że ci powiedzieć, że to się zmieni.
Wiem, tak słyszałam, że się zmienia.
Tak. Joe Biden tutaj bardzo ostro, zresztą mówił o tym od ponad roku albo nawet dwóch i te przepisy wchodzą w życie, także już tak nie będzie, że jeżeli w Stanach coś się wydarzy, to no to nie ma, zdarzyło się i koniec. Też będą szły odszkodowania i one mają iść automatycznie w ogóle na twoją kartę kredytową, za pomocą której kupowałaś bilet.
To dobrze, może to jest ten wpływ europejski. Też inne takie praktyczne rzeczy. Nasz paszport, jak wracamy teraz z Ameryki do Polski, często z przesiadką, bo nie ma lotu bezpośredniego z Waszyngtonu, nie trzeba stać w kolejkach, prawda? Przychodzi się szybko przez kontrolę paszportową i później już do Polski, jak się przesiadamy, nie ma...
Z warunkiem, że to jest w ramach Unii Europejskiej.
Tak, jasne.
Ja na przykład odczułam te zmiany bardzo, jak właśnie podróżując do Polski przez Londyn.
A, okej, okay, no właśnie.
Teraz już tak nie ma. Przez lata, jak latałam do Polski przez Londyn, było super, jak Wielka Brytania była w strukturach unijnych. No teraz już nie jest, no to rzeczywiście jest odczuwalna, ta przesiadka i ta kontrola.
No ja właśnie staram się przez kraje Unii Europejskiej, bo wiem, że to będzie prościej, szybciej.
Ja też się staram, ale czasami... Tak wyjdzie.
Teraz myślę jeszcze o taki inny powód. Nasz paszport naprawdę po wejściu do Unii Europejskiej nabrał o wiele więcej wagi. Jeśli mamy jakieś problemy podczas podróży i Polska, na przykład jesteśmy tutaj w Stanach, ale polecimy na wycieczkę gdzieś tutaj do Ameryki Środkowej, bo to też jest popularne, żeby gdzieś sobie polecieć. Nie wszędzie Polska ma swoje przedstawicielstwo dyplomatyczne. Będąc w Unii możemy się zwrócić do dowolnej ambasady, konsulatu i oni nam udzielą pomocy. Jeśli by coś było, jakiś kryzys, to oni pomogą w repatriacji, nawet jak nie będzie polskiej ambasady. No po prostu pomogą na miejscu, czy pomogą się wydostać z kraju. To są takie może małe rzeczy i każdy w swojej takiej sytuacji może znaleźć takie powody, które może nie myśli, że mają, Europa ma na nich wpływ tutaj, a ma wpływ mimo wszystko.
To powiedz, jak sądzisz, z czego to się bierze, że frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest zawsze, bo z tego co ja pamiętam, jest zawsze niższa niż do wyborów krajowych, tak, do wyborów w Polsce. Mimo, że przecież tak wiele ustaw, tak wiele praw to regulacje na poziomie europejskim, które no, oddziałują na nasze codzienne życie. Z czego to wynika, że ludzie sobie nie zdają z tego sprawy?
Nie wiem, czy nie zdają sobie sprawy, czy może...
Decyzje zapadają tak, w Brukseli, tak? Czyli musimy wybrać odpowiednie osoby,
Z jednej strony Polska od lat w badaniach opinii publicznej jest jednym z najbardziej proeuropejskich krajów wśród krajów Unii Europejskiej. Być może przyjmujemy to trochę za takie oczywiste, że jesteśmy w tej Unii. Wiem, że no, nie tylko w Polsce, wszędzie zwykle wybory, które są takie najbardziej ważne w danym systemie politycznym, prezydenckie, parlamentarne, mają większy udział, większą frekwencję. Tak samo tutaj w Stanach wybory prezydenckie mają zawsze najwięcej głosujących, a wybory te takie co midterms, które są pomiędzy, to mają mniej. Mniej więcej po taką porównywalną ilość jak wybory do Parlamentu Europejskiego, jeśli chodzi o frekwencję, bo to jest na poziomie 50%. I też to się trochę zmienia. Mam wrażenie, że była taka stagnacja, jeśli chodzi o frekwencję do mniej więcej 2014 roku. Później mieliśmy kilka lat, które były dosyć ciężkie. Był duży kryzys migracyjny, był kryzys ekonomiczny, kryzys klimatyczny się zaczął, więc było troszeczkę bardziej widoczne, że silniejsi jesteśmy razem i trzeba ze sobą współdziałać. I w ostatnich wyborach w 2019 mieliśmy wzrost o 10% frekwencji. W Polsce był nawet wyższy. Co ciekawe, też był dosyć duży wzrost wśród najmłodszych głosujących, którzy po raz pierwszy czy drugi głosują w wyborach do parlamentu, więc to jest dobry znak chyba. Teraz jeszcze nie wiemy oczywiście, jak będzie, ale też mamy trudne lata za sobą. Był COVID, jest rosyjska agresja na Ukrainę, jest kryzys energetyczny, kryzys gospodarczy również ciągle, więc też pokazuje to, że ważne jest, żebyśmy razem działali. Mam nadzieję, że to też wpłynie na zainteresowanie wyborami. W sondażach takich prognozujących widzimy, że jest dosyć duże zainteresowanie. W Polsce też zobaczymy. Mam nadzieję, że to się przełoży na naszą frekwencję 9 czerwca.
Karolino, to, że Polska jest w Unii Europejskiej, daje Polakom możliwości nowych karier, bo rynki pracy w ramach Unii Europejskiej są otwarte i można o pracę w różnych częściach Europy się starać, ale to jest również możliwość rozwoju kariery w strukturach samej Unii Europejskiej.
Dokładnie. Jestem przykładem żywym.
Chciałabym wrócić do tego, jak rozwijała się Twoja kariera w strukturach Unii Europejskiej, bo przeskoczyłyśmy z tego początkowego momentu, kiedy przyjechałaś do Brukseli w 2010, powiedziałaś. No i teraz jesteśmy w Waszyngtonie, ale zanim przyjechałaś do Waszyngtonu, to musiałaś przejść przez pewne szczeble kariery. To chciałabym, żebyś mi powiedziała, jak to Twoja kariera się rozwijała w strukturach Unii Europejskiej.
Jeszcze zanim zacznę od struktur europejskich, jeszcze wspomnę, że skończyłam dziennikarstwo, ale też skończyłam amerykanistykę, z czego dużo osób się śmiało, mówiąc, że nie jest to żaden zawód i to do niczego się w życiu nie przyda. A okazało się, że później się przydało, bo było...
W Uniwersytecie Warszawskim, tak?
Tak, tak. Polecam wszystkim studia, są bardzo fajne, są po angielsku. Można studiować dziennie za darmo, jeśli ktoś ma taką możliwość. I są niezwykle rozwijające. Dużo jest profesorów ze Stanów Zjednoczonych, jest dużo profesorów też polskich, którzy mają niesamowitą wiedzę na temat Stanów, więc jest to fajne miejsce. Ale ludzie mi często mówili, że po co takie studia, bo tu żaden zawód z tego nic z tego nie ma. Kto to jest amerykanista? Okazało się, że to było coś, co mi się później bardzo przydało w życiu i coś, co doprowadziło mnie do tego miejsca, w którym jestem teraz.
To się naprawdę liczyło, że studiowałaś amerykanistykę?
Tak, tak. To, że wiedziałam, jak działa system polityczny, bo to był temat mojej pracy magisterskiej, mojej tej pracy naukowej tam, że wiedziałam, jak działa kongres, jak tutaj działa prawo i także to stanowe, te relacje ze Stanami, myślę, że miało to duży wpływ. Więc to było jakby tym elementem, które później pomogło mi akurat dotarć tutaj do tego biura.
A czy zaczęłaś studiować amerykanistykę, jak już pracowałaś w życiu Warszawy?
Tak. Praca dziennikarska ma w sobie to, że można jakoś tak bardziej być, sobie ułożyć ten dzień pracy. Ja w zasadzie pracowałam w każdy weekend, i żeby móc mieć tak jeden czy dwa dni w tygodniu na zajęcia na amerykanistyce. Mhm. A więc sobie tak ułożyłam. To były studia uzupełniające, czyli tylko 2 lata. I w ten sposób udało mi się i pracę, i studia pogodzić.
Dobrze, to jeszcze właśnie wróćmy do tej twojej kariery, bo przyjeżdżasz do Brukseli i na początku zajmujesz się komunikacją, na początku tworzysz informacje na stronę internetową po polsku dla odbiorców z Polski. Jaki był kolejny etap?
A jeszcze wspomnę, że to jest też bardzo fajny element pracy w parlamencie, że pracujemy z ludźmi z całej Europy, więc ja byłam w dziale, w którym odpowiadał za stronę, która była w 24 językach unijnych, czyli były osoby z przynajmniej 24 krajów.
Czyli dostawaliście na przykład szablon po angielsku i musieliście to tak przetłumaczyć. Ty na swój język, a każda inna osoba na swój.
Tak. Czasami samemu się pisało ten szablon, każdy się specjalizował w jakiejś tematyce, ale było to fajne właśnie pracowanie z osobami z różnych krajów, bo każdy ma trochę inną perspektywę, sposób pracy. Tak się naprawdę czuło, że się pracuje dla tych instytucji, ponieważ no, każdy był skądś inny, każdy miał jakąś swoją ciekawą historię. I to był ten pierwszy etap mojej pracy. Później zaczęłam się zajmować naszymi parlamentarnymi mediami społecznościowymi. Najpierw jako członek zespołu, a później zarządzałam naszym zespołem do spraw mediów społecznościowych. Bo okazało się, że jakoś to mi bardzo dobrze wychodzi, dobrze to czuję i to był też taki fajny okres, kiedy te media się bardzo zmieniały, nowe media społecznościowe się pojawiały i dla parlamentu była to okazja, żeby się porozumieć z ludźmi bezpośrednio, z grupami, które być może nie zobaczą nigdy naszej strony, czy może nie usłyszą o nas w mediach tradycyjnych. I tym się zajmowałam dosyć długo.
Jak ten Waszyngton się wydarzył? No powiedziałaś, że to, że miałaś kompetencje, że studiowałaś amerykanistykę, byłaś obeznana z amerykańskim systemem wyborczym, politycznym, to był bardzo duży plus i to ci pomogło. Ale to jak to się stało? Czy ktoś ci proponował, czy był konkurs? Jaka była droga?
Tutaj mamy taką zasadę, że w stanowisko, jak się otwiera, to wtedy jest ogłaszane i w dyrekcji do spraw komunikacji akurat, bo ja zajmuję się komunikacją, był taki konkurs ogłoszony wewnętrzny i każdy mógł się zgłosić, kto był zainteresowany. Ja o tym naszym biurze myślałam od dłuższego czasu, ale na początku, no bardzo fajną miałam pracę w Brukseli, więc nie chciałam tego zostawiać, ale w pewnym momencie już przyszedł ten czas na zmianę, żeby coś nowego zrobić i znowu trochę ten czas był dobry, bo to było po wyborach ostatnich w 2019 roku, po pierwszym tym roku wojny na Ukrainie i tak szukałam też nowych wyzwań i akurat pojawiła się oferta pracy, więc zaaplikowałam, przeszłam przez te rozmowy i dostałam pracę tutaj w Waszyngtonie.
To jest praca czasowa tutaj w przedstawicielstwie
tak.
W Waszyngtonie, na jaki okres?
Nie jest to dokładnie ustalone, ale powiedzmy 4-5 lat mniej więcej trwa.
Czyli potencjalnie tak 3 lata Ci zostały jeszcze w Waszyngtonie.
Tak, tak.
Gdybyś miała udzielić rady młodym osobom, czy w ogóle osobom, które chcą zmienić swoją karierę i chciałyby spróbować starać się o pracę w ramach struktur Unii Europejskiej, to co byś poradziła?
Poradziłabym, że po pierwsze spróbowały, bo dużo osób się obawia, że to jest jakiś trudny, skomplikowany proces. Oczywiście trzeba się przygotować do tych egzaminów, ale nie są one jakieś takie straszne.
To są egzaminy, tak?
Są egzaminy. W zasadzie są różne drogi, bo można, tak jak ja, pracować w administracji, która jest apolityczna i tam trzeba zdać egzamin, ale można też pracować jako asystent posła, to jest bardziej taka praca polityczna i tam troszeczkę inaczej wygląda rekrutacja, bo też i praca jest trochę inna. Czasami takim dobrym pierwszym krokiem jest staż w instytucjach europejskich, żeby sobie po prostu zobaczyć, czy to nam pasuje, czy nie, czy mieszkanie w Brukseli nam pasuje, bo to też jest bardzo specyficzne miasto, czy ten rodzaj pracy nam pasuje, atmosfera w instytucjach, więc to też jest może fajna rzecz, żeby po studiach zaaplikować o staż w instytucjach europejskich. To może być taki test, czy nam się podoba, czy nie. Jeśli nam się spodoba, to właśnie zachęcam, żeby spróbować w tych egzaminach wziąć udział. One zwykle są raz do roku organizowane i one są otwarte dla wszystkich.
Ale jest jakiś komunikat na stronie internetowej? Czy...
Tak. Będą informacje. Jest taka instytucja, która zajmuje się rekrutowaniem pracowników dla Unii Europejskiej. Nazywa się EPSO. EPSO.eu i tam mam informacje na temat konkursów, na temat też stanowisk takich czasowych, bo niektóre nie są tak jak moje w zasadzie na całe życie, tylko czasowe, na przykład na kilka lat te kontrakty też się czasami pojawiają. Czasami są specjalistyczne, mamy na przykład architektów, bo budynki są w parlamencie, czy w komisji. Lekarzy mamy, bo tam kilku lekarzy jest w naszym systemie zatrudnionych, więc czasami się bardzo takie specjalistyczne
no,
też.
Nie są tylko takie prace stricte administracyjne.
Dokładnie. Jest dużo stanowisk dla ludzi, którzy są tłumaczami, którzy znają języki, dla prawników, ale też czasami te specjalności są tak niszowe, że to naprawdę może nawet nie wiedzieć, że się nadaje do pracy w Unii Europejskiej, więc zawsze zachęcam, żeby spojrzeć na ich stronę i zobaczyć, co jest teraz planowane, bo zwykle jest na najbliższe lata rozpisane planowanie, kiedy jakie konkursy będą się odbywały. I to też jest ciekawe, że oczywiście trzeba zdać egzamin w języku obcym też, ale trzeba znać dwa unijne języki i język polski się liczy jako unijny język.
Czyli polski plus język obcy, tak?
Tak, dokładnie.
Czyli polski i angielski, i francuski,
dokładnie.
I hiszpański. Karolino, to powiedziałaś, że Stany są maksymalnie na 5 lat, ale ty wrócisz do Brukseli, prawda?
Tak. Najprawdopodobniej.
Czy Bruksela to już jest twoje miejsce na ziemi?
Bruksela to na pewno jest moje takie bliskie miejsce. Zajęło mi trochę czasu, żeby się nauczyć żyć w Brukseli. Nie było to łatwe na początku, ponieważ z dużego miasta Warszawa przeniosłam się do Brukseli, która jest trochę mniejsza, ma zupełnie inną dynamikę. Nie ma takiego innego wielkiego centrum, jest trochę taka bardziej podzielona. Pogoda jest...
Nie jest podobna?
Jest dużo deszczu, chmur i jest taka niskie ciśnienie, więc no jest to specyficzna pogoda, którą trzeba polubić, której trzeba się...
Przy... Podobno to jest w ogóle polska rzecz. Chciałam, żeby w Ameryce ciśnienie
nie
podawał w prognozie pogody.
No. Ale zwykle jak jest jakiś small talk w Brukseli, zaczyna się od tego, znowu pada, albo och, dzisiaj nie pada, bo jednak to ma jakiś tam wpływ na nasze życie i to jest zwykle jeden z głównych tematów, na które ludzie narzekają.
A jaki jest small talk w Waszyngtonie?
W Waszyngtonie, myślę, wyborczy jest small talk. Ja mam psa, więc...
W swoim środowisku.
Mam psa, więc mój small talk, jak kogoś gdzieś widzę, bardzo często dotyczy mojego psa, bo to jest bardzo psiolubne miasto. O pogodzie też się rozmawia, ale bardziej o to, że znowu tak gorąco. Za dużo słońca dzisiaj. a tam się bardziej mówi o tym deszczu. Generalnie tutaj może jest więcej tego small talku, bo Amerykanie są jednak tacy bardziej otwarci.
Tą różnicę między takim europejskim sposobem bycia a amerykańskim?
Tak, 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 widzi się to.
I czym to dostrzegasz najbardziej?
To, że ludzie są uśmiechnięci, mam wrażenie, z założenia bardziej pozytywnie nastawieni niż może w Europie. W Europie są może bardziej tacy, nie to, że są negatywni, ale tak bardziej może zanim się otworzą na ciebie, zanim nikt tak nie powie z nienacka dzień dobry, nie dać komplementu na ulicy z jakiegoś powodu, bardziej są tacy zachowawczy. Nie mówię, że to jest źle czy dobrze, jedno czy drugie, ale taką różnicę na pewno się widzi, że tutaj łatwiej takie proste kontakty nawiązać. Może nie te takie głębokie, ale te takie proste kontakty.
Czyli wracasz do tej Brukseli?
Do deszczu, tak. Ma dużo zalet Bruksela, ponieważ jest pięknym, średniowiecznym miastem. Dużo się tam dzieje kulturalnie. Jest też bardzo międzynarodowe środowisko, więc czasami ludzie porównują Waszyngton do Brukseli, mimo tego, że są troszeczkę inne, ale też jest dużo instytucji międzynarodowych, jest dużo osób pracujących w polityce, dużo cudzoziemców, dużo dyplomatów, dużo studentów, tutaj też jest tyle kampusów przecież. Obydwa miasta nie są za duże, bo na amerykańskie warunki Waszyngton nie jest wcale wielkim miastem. Bruksela też jest raczej takim mniejszym miastem. Są dobrze zlokalizowane, tak jak tu można na chwilę do Nowego Jorku wyskoczyć, to z Brukseli w godzinę pociągiem się jest w Paryżu, godzina chyba 10 minut się jedzie, 2 godziny pociągiem do Londynu, więc też tak łatwo się poruszać.
Podróżowałaś, będąc w Brukseli, często do Paryża, do Londynu?
Tak.
Prywatnie.
Tak, zupełnie prywatnie, ponieważ bardzo często można było złapać jakąś okazję i zdarzało mi się pojechać na jeden dzień na przykład do Paryża, żeby zobaczyć wystawę, przejść się i wrócić, czy tak na przykład nawet do Londynu, no bo po prostu było to proste przed Brexitem, kiedy nie trzeba było tak sprawdzać dokumentów i nikt nie pytał na granicy dokładnie, po co się jedzie.
To wszystko da ci Unia Europejska.
Tak. I też tak się, jest to mały kraj, który graniczy, tam jest też Holandia, Luksemburg, Francja, Niemcy i tak człowiek nawet nie zauważa tych granic. Często czasami się przyjeżdża samochodem i nagle się człowiek orientuje, że się zmieniły znaki, że jest w innym kraju. Nawet w Polsce to duży kraj, więc to do granicy się dosyć długo jedzie, a tutaj czasami tak człowiek nawet nie wiedział, że jest w innym kraju, więc bardzo łatwo zobaczyć, że się jest w tej takiej europejskiej rodzinie, europejskiej wspólnocie.
Powiedziałaś, Karolino, że przyjechałaś tutaj z psem i że ten pies to często wywołuje small talk. Ale powiedz, czy to było łatwe, żeby przeprowadzić się do Stanów z psem?
Właśnie na początku wydawało mi się, że to będzie bardzo trudne, ponieważ nikt tutaj w delegacji wyżej nie przeprowadza się z psem, czy nikt nie mógł się podzielić doświadczeniem. Ale okazało się, że tutaj ta Unia też się przydaje w tym przypadku, ponieważ mój pies miał paszport unijny. Ponieważ jak jeździłam między Belgią a Polską, to musiała mieć wyrobiony dokument i ten dokument też wystarczył, żeby tutaj przyjechała. Musiała mieć tylko badania wpisane, ale był jak najbardziej paszport unijny mojego psa rozpoznawany. Było to trochę skomplikowane, żeby znaleźć lot, który by mi pozwolił, żeby mój pies był na pokładzie samolotu, a nie jako bagaż nadany.
To są wymiary, powiedziałabym, psa, tak?
Tak.
Waży i jaki jest wysoki.
A mój pies jest trochę poza takie standardowe wymiary, więc dopiero zaaplikowałam o pracę, jak znalazłam linię lotniczą, na której wiedziałam, że pies będzie mógł być na pokładzie, bo ona jest taka nerwowa, więc nie chciałam, żeby na przykład coś się złego stało w czasie przeprowadzki. Więc wymagała moja przeprowadzka najpierw właśnie w tym dniu, co już była przeprowadzka, trzeba było najpierw z psem do Paryża pojechać, z Paryża polecieć do Newark przy Nowym Jorku i stamtąd do Waszyngtonu, więc to było, powiedzmy, trochę skomplikowane, ale dzięki temu pies był mniej zestresowany. Ja wiedziałam, że nic się jej nie stanie i że się łatwo tutaj zaaklimatyzuje. I tak samo jak przeprowadzę z Polski do Brukseli, te wszystkie moje meble też tu przyjechały, więc też miałam taką cząstkę swojego mieszkania, tego. Więc szybko się poczułam jak tutaj, jak u siebie. Miałam moje garnki, moje książki, moje wszystko na miejscu.
A zauważyłaś, bo o Waszyngtonie to jest takie specyficzne miasto, w którym ludzie, jak cię poznają, to zadają ci takie pytanie, what do you do? I to jest, bo chcą wiedzieć, czym się ty zajmujesz zawodowo, w podtekście, na ile będziesz mi użyteczna, użyteczny, żeby mieć z tobą jakikolwiek kontakt. Zauważyłaś to?
Tak. I na początku było to takie trochę irytujące, ale teraz wykorzystuję to w drugą stronę.
Też od razu mówisz?
Znaczy nie w tym sensie, ale jak się dowiaduję, że ktoś pracuje, na przykład wczoraj poznałam dziewczynę pracującą w ambasadzie Austrii i od razu pomyślałam, bo mamy tą kampanię do Parlamentu Europejskiego, tutaj nie chcemy tylko do Polaków dotrzeć, ale do wszystkich Europejczyków, więc od razu zaproponowałam, że się spotkamy i opowiem jej, co my robimy, może coś się przyda w jakieś materiały, więc od razu też już tak trochę myślę. Też zauważyłam, że to jest niesamowite, bo idę na przykład na, nie wiem, jestem w klubie książki i tam na początku też jest taki small talk, co robisz, każdy okazuje się, że pracuje w jakichś różnych instytucjach, w kongresie, albo w jakichś tych federalnych instytucjach, albo lobbystą. Dokładnie, albo mam taką grupę psią, że raz w miesiącu jeździmy na jakiś spacer po Parku Narodowym i też niby zaczyna się rozmowa od psów, ale później się też okazuje, że tutaj jedna osoba jest z Departamentu Stanu, ktoś jest z jakiejś ambasady Argentyny i to też jakoś tak naturalnie wychodzi i czasami później to się przydaje, więc to jest bardziej niż w Brukseli na pewno. Rzeczywiście tu jest, każdy jest w tej takiej bańce jakiejś tej waszyngtońskiej.
Ten networking się odbywa praktycznie non-stop.
Tak, tak.
A ten klub książki mnie zainteresował. Też powiedz nam coś o tym klubie książki, w którym jesteś.
Bo jak przyjechałam, to oczywiście mam tutaj dobrych znajomych z biura, z delegatury, ale chciałam trochę poznać ludzi spoza naszego
spoza
miejsca,
spoza
naszej europejskiej banieczki. Więc każdy mi mówił, że to jest taki amerykański, żeby właśnie dołączyć się do klubu książki. I tu znalazłam klub książki lokalny, prowadzony przez dziewczyny tutaj, które tutaj mieszkają w okolicy. I co miesiąc się spotkamy, czytamy książkę. To też było fajne, bo czytamy współczesną literaturę amerykańską, czyli nie jakieś wielkie dzieła literatury, ale to, co jakby na bieżąco czytają Amerykanie. Czyli takie rzeczy, które bym pewnie w Polsce nie przeczytała. I czytamy rzeczy od romansu, kryminału, też takie fantastyki, takie rzeczy, które bym sama nie wybrała. A później mamy dyskusję, każdy, też to takie chyba typowo amerykańskie, że każdy mówi to, co myśli, nikt nikogo nie ocenia, każda opinia się liczy, nie trzeba mieć jakichś, nie wiadomo, jakichś głębokich przemyśleń.
Myślisz, że każdy mówi to, co myśli? Bo ja właśnie myślę, że raczej do końca nie mówi to, co myśli w Ameryce.
No może w tym sensie, że nie wiem, bo mam wrażenie, że tak, pamiętam na przykład zajęć w szkole, dyskusji nad książkami, no to nie każda teoria była taką teorią, którą można było się podzielić w klasie, bo jeśli ktoś nie miał jakichś głębokich przemyśleń.
Tak, rozmawiamy tutaj o książkach, a nie na przykład o prawdziwych poglądach
politycznych,
czy o tym, co się tak naprawdę na dany temat myśli, bo myślę, że tutaj Amerykanie są tacy bardziej powściągliwi.
Tak.
Dobrze.
Ale też ciekawe, bo w niektórych książkach, te książki, które są wybierane, to też w sposób demokratyczny tam głosujemy, były książki na temat na przykład sytuacji Amerykanów azjatyckiego pochodzenia, była jedna taka ciekawa książka, czy była książka opisująca sytuację osoby, która zmieniła płeć, czyli te takie bieżące tematy polityczne jakoś tam trochę w tej współczesnej literaturze też się pojawiają. Ale mam wrażenie właśnie, że to nie trzeba mieć jakichś, nie wiem, tak jak u nas trzeba prawdziwą rozprawkę wręcz napisać, jakieś argumenty takie wysokie. Tutaj każdy może mieć po prostu opinię taką od serca, co myśli na danej książki. To mi się podoba, że nie muszę się stresować, że ktoś mnie będzie oceniał, że powiem coś głupiego, bo każda opinia jest tam po prostu opinią.
To co teraz czytasz?
Ojejku, teraz czytam kryminał, który się dzieje w jakichś górach zaśnieżonych, gdzie znajdują się nagle zwłoki, nie wiadomo skąd się wzięły i co się stało. A później się okazuje, że każdy, kto był w tej okolicy, kogoś zabił. Przez przypadkowy sposób czy nie, więc się tak zagęstnia atmosfera.
Karolino, to tak na koniec, bo rozmawiałyśmy o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. To może jeszcze powiedzmy na koniec osobom, które nas słuchają, ale nie mieszkają w Polsce, żeby wziąć udział w wyborach, trzeba się do tych wyborów zarejestrować.
Tak, i to już możemy zrobić teraz i możemy to zrobić do 5 dni przed wyborami, jeśli dobrze pamiętam. I to jest bardzo łatwe. Możemy zrobić na stronie, możemy wysłać maila, możemy zadzwonić do konsulatu, możemy chyba nawet faks wysłać. Jeśli mamy w rodzinie kogoś starszego, to warto mu pomóc, żeby przez tą procedurę przejść. I to naprawdę wymaga tylko 5 minut i jesteśmy dopisani. Wiem, że często ludzie podróżują tutaj na wakacje na przykład. To wtedy mogą się albo dopisać, albo wziąć zaświadczenie ze swojej komisji wyborczej.
No, gdziekolwiek w Europie są i tak, poza swoim miejscem zamieszkania i chcą wziąć udział, nie tylko w Europie, no gdziekolwiek, tak?
Tak.
Chcą wziąć udział w głosowaniu, no to należy się do tych wyborów zarejestrować. Ty tak. Będziesz głosowała w Waszyngtonie, czy w jakimś innym miejscu?
Tutaj w Waszyngtonie, bo będziemy też później robić wieczór wyborczy, żeby zobaczyć, jak to sytuacja się rozwija, więc na pewno będę tutaj głosować. Wszystkich tych, którzy mogą głosować, zachęcam do głosowania. jeśli mogą powiedzieć swoim znajomym, bliskim, zrobić posta na mediach społecznościowych, czy wysłać WhatsAppa przypominającego, to warto to zrobić, bo ludzie często nie głosują, bo po prostu nie wiedzą, że mają do tego prawo i jaka jest data wyborów.
Zatem my widzimy się na głosowaniu 8 czerwca. Karolina Woźniak była moim gościem w podcaście Ameryka i ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.